Wczoraj, podczas środowej audiencji generalnej, papież Leon XIV bardzo mocno wypowiedział się na temat liturgii, zaapelował o szacunek wobec liturgii i odniósł się do tych, którzy chcą liturgię zmieniać po swojemu. Zapraszam, bo dziś o tym.
Dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze.
Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Oczywiście, że tak od razu sięgam do źródeł, nic tu od siebie nie dodaję, nie wymyślam, nie domyślam, nie rozmyślam. Vatican News, oficjalna strona watykańska. Drodzy Państwo, taki artykuł mamy. W środowej katechezie poświęconej reformie liturgicznej Soboru Watykańskiego II papież zaapelował do odpowiedzialnych za przygotowanie i sprawowanie liturgii i teraz powiedział do nich tak, aby zawsze zachowywali szacunek dla tekstów i norm liturgicznych, który wyraża pokorę wobec wielkości Boga oraz szczerą wierność komunii eklezjalnej. Odwołując się do soborowego magisterium, przestrzegł też przed wprowadzaniem zmian w liturgii, zmian na własną rękę. Co jest ciekawe, że wierność Kościołowi wyraża się również poprzez wierność zasadom liturgicznym. Jeżeli ktoś nie szanuje liturgii, tej sprawowanej dziś, którą daje nam i zadaje Kościół, żebyśmy ją odkrywali, to znaczy, że też nie szanuje, drodzy Państwo, Kościoła i nie jest wierny komunii eklezjalnej, czyli komunii Kościoła, ponieważ Kościół jest wspólnotą rozciągającą się od Jezusa Chrystusa, od pierwszych apostołów, aż ku przyszłości, aż ku niebu. Liturgia nie należy do nikogo, tylko do Jezusa Chrystusa, który ją ożywia przez Ducha Świętego, który ją nam daje w mocy Ducha Świętego i który, a tradycja z języka łacińskiego właśnie to oznacza, zapisana z wielkiej litery, bo czym innym jest tradycja zapisana z małej litery, że Duch Święty ożywia i odżywia tradycję w kontekście konkretnych czasów i, że tak powiem, przestrzeni. O co chodzi? W ramach środowych katechez poświęconych dokumentom soborowym papież omawia obecnie konstytucję liturgiczną Sacrosanctum Concilium. Tak, Kościół wydał konkretne dokumenty, które porządkują życie liturgiczne i jeżeli wypowiadamy się na temat liturgii, reformy liturgii, to pierwsze, co powinniśmy zrobić, to właśnie sięgnąć do dokumentów Kościoła katolickiego, chyba że nie jesteśmy katolikami i chcemy po swojemu reformować liturgię, tak jakby ktoś nie był budowniczym i chciał, że tak powiem, konstruować most. Szczęść Boże, niech przez ten most przechodzi sobie sam. Wczoraj Leon XIV mówił o potrzebie dbania o liturgię, z której Kościół czerpie siły do życia i która powinna pozostawać wierna tradycji zapisanej z wielkiej litery i zarazem otwierać się na uprawniony postęp. Teraz słyszę wycie i, że tak powiem, złowrogie okrzyki tych, którzy odrzucają część tradycji. Dlaczego akurat tę część tradycji, a nie inną? Dlaczego Kościół dzielą na taki, a nie inny, czyli przedsoborowy, posoborowy? To jest ich tajemnica. Diabolos, ci, którzy dzielą, drodzy Państwo, tradycja. Trzeba znać, co oznacza to słowo. Jest czymś, co jest wciąż ożywiane, co jest przekazywane przez Ducha Świętego, który działa przez Kościół, ludziom. Tradycja ma nas zbliżać do Boga, natomiast ludzie w różnych epokach, że tak powiem, za pomocą różnych form wyrażali swoje spotkanie z Bogiem, ponieważ były różne i przeróżne czasy w dziejach ludzkości i różne sposoby myślenia charakteryzujące ludzi z tej, tamtej, kiedyś konkretnej epoki. Papież zwrócił się do kapłanów sprawujących liturgię i do tych, którzy ją przygotowują, wzywając, aby zawsze zachowywali szacunek dla tekstów i norm liturgicznych. Szacunek rodzący się z wewnętrznej postawy gotowości i zawierzenia Bogu, wyrażając pokorę wobec Jego wielkości oraz szczerą wierność komunii eklezjalnej. Ma być to szacunek, który rodzi się z naszego wnętrza, ponieważ formy zewnętrzne mają nasze wnętrze otworzyć. Nie wiem, jak tu prościej to ująć. Mają nam pomóc otworzyć się na spotkanie z Bogiem w liturgii. Liturgia zresztą oznacza zgromadzenie, wspólnotę, która się gromadzi. Dlatego tu chodzi o szacunek zewnętrzny. Naprawdę można mieć, że tak powiem, szacunek do zewnętrznych form liturgicznych i naprawdę być przywiązanym do pięknych liturgii barokowych, a nie mieć w sobie szacunku do Kościoła i uwaga do całości tradycji, czyli tak naprawdę nie być katolikiem i nie, chociaż mówić to słowami, wyrażać to słowami, to nie wyrażać wnętrzem tego pięknego zwrotu z credo, wierzę w Kościół apostolski, na czele którego, takie podstawy też chyba dziś trzeba przypominać, stoi papież. Ojciec Święty przestrzegł też przed dezorientowaniem wiernych, o czym mówili też ojcowie soborowi, przypominając, że nikomu nie wolno na własną rękę niczego dodawać, usuwać ani zmieniać w liturgii. Jednocześnie papież przypomniał, że Kościół od dawna widzi i rozeznaje potrzebę odnawiania liturgii w sposób nienaruszający jej istoty, aby wierni wszystkich czasów mogli jak najlepiej czerpać z jej bogactwa. Przywołał tutaj m.in. Piusa XII, nauczanie soborowe, a także nauczanie Jana Pawła II, który odnowę liturgii ściśle łączył z odnową całego życia Kościoła. Jan Paweł II mówił, Kościół nie tylko działa, ale wyraża się w liturgii, żyje liturgią i z liturgii czerpie siły do życia. Za Benedyktem XVI Leon XIV podkreślił, że nie należy w negatywny sposób przeciwstawiać się tradycji liturgicznej postępowi. Jeżeli ktoś nie szanuje tradycji, nie ma w nim działania Ducha Świętego, brak szacunku dla całości tradycji, nie jest przejawem oświecenia przez Ducha Świętego, nie jest przejawem działania Ducha Świętego, ale jest przejawem czego? Działania diabolosa, tego, który, drodzy Państwo, dzieli. Dlatego środowiska, które Kościół dzielą na przedsoborowy i posoborowy, tak, nienawidzą świętego Jana Pawła II i oni to oficjalnie piszą i się z tym nie kryją. Natomiast Benedykt XVI bardzo mocno mówił, że nie należy w negatywny sposób przeciwstawiać tradycji liturgicznej postępowi. Dalej, Leon XIV. Postęp, o którym mówi konstytucja soborowa, w żaden sposób nie zagraża komunii kościelnej. Przeciwnie, mają umacniać i wspierać. Papież, przypominając o potrzebie rozróżnienia jej części niezmiennej, pochodzącej z Bożego ustanowienia, od tych elementów, które mogą podlegać zmianom. Drodzy Państwo, jest tradycja zapisana z wielkiej litery, niezmienna, i tradycja zapisana z małej litery, zmienna. O tym mówi tutaj Leon XIV. To zresztą było na katechezie szkolnej, nawet chyba w szkole podstawowej w 5-6 klasie. To są podstawy z katechezy szkolnej, powinniśmy to wynosić ze szkoły, czy słuchaliśmy na lekcjach katechezy, czy chodziliśmy na lekcje katechezy, czy może będąc na lekcjach katechezy, na tak zwanej religii szkolnej spisywaliśmy na przykład matematykę. Mówiąc o tym, że Kościół nieustannie na przestrzeni wieków dokonuje w liturgii niezbędnych zmian, Leon XIV wyjaśnił, że ich celem zawsze jest umożliwienie wiernym uczestniczenia w misterium Chrystusa, w tajemnicy Chrystusa, które stanowi fundament wiary chrześcijańskiej. Misterium, czyli tajemnica, jest czymś, co się wciąż zgłębia. Drodzy Państwo, misterium Chrystusa będziemy zgłębiać przez całe wieki, ponieważ niebo polega również na tym, że będziemy się wpatrywać w oblicze Boga i wciąż będziemy się wpatrywać i wciąż będziemy poznawać tę tajemnicę niezgłębioną, której człowiek nie jest w stanie ogarnąć swoim ludzkim rozumem, bo gdyby był w stanie ogarnąć ludzkim rozumem Boże tajemnice, to znaczy, że albo Bóg nie jest Bogiem, albo mój umysł jest, że tak powiem, boski i sam jestem Bogiem. Jedno i drugie oczywiście to jest błąd logiczny, błąd na poziomie właściwie metafizycznym, ontologicznym. A zatem, drodzy Państwo, tu chodzi o to, że liturgia ma być żywa, ma ożywiać ludzi z konkretnej epoki, ma posługiwać się takimi formami, które dotrą do mentalności i będą otwarte na to, czy może inaczej, człowiek przez te formy będzie w stanie zrozumieć, wciąż rozumieć i zrozumiewywać, że tak powiem, taki neologizm, w cudzysłowie, to misterium Chrystusa, tę tajemnicę Chrystusa, która jest niewyrażalna ludzkim językiem, dlatego w liturgii jest tak dużo symboli. W tym celu Kościół wcielał liturgię w formy kulturowe poszczególnych epok, a na przestrzeni wieków liturgia była przez wieki siłą napędową ewangelizacji. Dziś trzeba odnowić tę energię w ciągłości i z autentyczną i żywą tradycją katolicką. to znaczy zgodnie z dynamiką, która prowadzi wierzących ku pełni prawdy. Duch, który ożywiał wszystko w czasie stworzenia, kiedy Bóg stwarzał świat w ciągu tych 7 symbolicznych dni, oczywiście 7 dzień był dniem odpoczynku, Bóg nie musi odpoczywać, ale to było dla... Autor Księgi Rodzaju po to mówi, wskazuje na Boga, który odpoczywa, ponieważ to miało też przekonać tych, którzy cały tydzień chcieliby pracować, że 7 dnia mają odpoczywać. W każdym razie Bóg, stwarzając każdego dnia po kolei, można powiedzieć, forma po formie, najpierw te najprostsze formy stworzenia, później te najbardziej zaawansowane 6 dnia człowieka, wszystkie one były ożywiane duchem. W języku hebrajskim duch oznacza ruach, jest to duch dynamiczny, ten sam duch dynamiczny ma w sposób dynamiczny ożywiać liturgię, ponieważ liturgia nie jest spotkaniem, przepraszam bardzo, w muzeum, nie jest spotkaniem, które ma nam przez symbole zakryć realną obecność Boga. W liturgii nie chodzi o formy, chodzi o to, aby te formy docierały do naszego wnętrza, aby to, co zewnętrzne, to, co symboliczne, to, co wyrażane przez znaki w liturgii, ożywiało nas. W liturgii mamy 2 nurty, katabazis i anabazis. Wstępujący nurt to Bóg jest dawcą, że tak powiem, wszystkich działań liturgicznych, też biorcą, ale też jest tym, który jest autorem liturgii i jednocześnie ten ruch od nas, który jest ruchem wstępującym. My wciąż przez liturgię wstępujemy w tajemnicę, misterium Chrystusa i je poznajemy. Genialnie o tym pisze Benedykt XVI w duchu liturgii, który między innymi tę książkę, która jest dostępna w naszym sklepiku Moc Słabości, będziemy sobie analizować, mówił tak. Jeśli raz jeszcze postawimy pytanie, czym jest ryt, bo dziś jest kłótnia o ryt przedsoborowy i postsoborowy w kontekście Bractwa Świętego Piusa X, które no niedługo stanie się bractwem schizmatyckim, jeżeli dojdzie do wyświęcenia biskupów bez łączności z Rzymem. Jest to schizma automatyczna, jej nikt nie musi ogłaszać, ona się dzieje automatycznie. A zatem czym jest ryt w ramach liturgii chrześcijańskiej? Odpowiedź brzmieć będzie następująco. Jest to wyraz eklezjalności, czyli kościelności, czyli jest to wyraz wierności Kościołowi i przekraczającej historię wspólnotowości liturgicznego modlenia się i działania, który przyjął określoną postać. W nim konkretyzuje się przywiązanie liturgii do Kościoła będącego żywym podmiotem, podmiotem, który charakteryzowany jest przez swój związek z formą wiary wyrosłą z tradycji apostolskiej. Związek z tym jedynym podmiotem, Kościołem, dopuszcza różne formy i żywy rozwój, jakkolwiek w tym samym stopniu odrzuca dowolność. Obowiązuje to w odniesieniu do jednostki, do wspólnoty, do hierarchii, do świeckich. Boska liturgia, jak nazywa ją Wschód, ukształtowana jest zgodnie z dziejowością Bożego działania, podobnie jak słowo Pisma kształtowane jest przez ludzi oraz ich otwartość na to słowo. Tragizm reformatorskich starań, na przykład Lutra, wynikał właśnie z tego, że przypadły one na czas, w którym zasadnicza postać liturgii była w znacznym stopniu ukryta i niezrozumiana. Okej? Liturgia ma przemawiać do nas takim językiem, takimi formami, które są zrozumiałe, a co epoka, to rozumienie, to formy. Każda epoka, w której działa Kościół, potrzebuje swoich form, zewnętrznych form wyrazu, przez które poznajemy i wchodzimy w głąb misterium Chrystusa. Stop, jeżeli chodzi o dowolność w liturgii, stop, jeżeli chodzi o traktowanie liturgii jako jakiegoś muzealnego, barokowego, że tak powiem, czy muzealno-barokowego spotkania, stop stawiania form ponad nurt wstępujący, katabazis i anabazis. Formy mają służyć naszemu spotkaniu z Bogiem, a nie mają nam zastępować, drodzy Państwo, Boga. I tu jest ten problem. O tym zresztą mówił Chrystus, pytany o szabat, że szabat jest stworzony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Formy są nam dane, żebyśmy spotykali się w liturgii z Chrystusem, a nie po to, żebyśmy w liturgii spotykali się tylko z formami zewnętrznymi. Luter to wykorzystał, kiedy w połowie XVI wieku zabrał, że tak powiem, z Kościoła część chrześcijan, ponieważ wtedy liturgia po prostu była niezrozumiała i potrzebowała reformy, czyli odżywienia, ożywienia przez Ducha Świętego. Wszystkiego błogosławionego Wam nam życzę. Bądźmy wrażliwi na ducha liturgii. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.